I zespół ABBA w poranku wnet przeniósł nas ze Śląska do Kijowa, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W piątek wielkie wydarzenie, zjednoczenie cerkwi ukraińskiej.
Dokładnie to wydarzenie odbędzie się w piątek i w sobotę, bo wtedy będzie odbywać się Sobór Zjednoczeniowy, czy właściwie nawet w sobotę i w niedzielę, przepraszam bardzo. Wtedy będzie odbywać się Sobór Zjednoczeniowy Ukraińskiej Cerkwi. Nowa cerkiew, przypomnę, że ma powstać na bazie Ukraińskiej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego, Ukraińskiej Autokefalicznej Cerkwi, i spodziewany jest udział w soborze przynajmniej części hierarchów podległych Patriarchatowi Moskiewskiemu. A przed samym soborem w ukraińskich mediach najwięcej uwagi ukraińskich komentatorów budzi pytanie, jak będzie wyglądać autonomia nowej ukraińskiej cerkwi i kto zostanie jej nowym zwierzchnikiem. Komentatorzy zwracają uwagę, że nowa cerkiew może być silniej podporządkowana Konstantynopolowi niż jest to obecnie. Nie będzie patriarchy, lecz zwierzchnikiem cerkwi będzie metropolita. Coraz częściej mówi się też o tym, że nie zostanie jej zwierzchnikiem dotychczasowy patriarcha ukraińskiej cerkwi Patriarchatu Kijowskiego Filaret, czyli Michajło Denysenko. Co prawda to on jest niewątpliwie kreatorem zjednoczenia cerkwi, ale jego osoba może nie być do zaakceptowania dla hierarchów, tych, którzy są związani z innymi cerkwiami niż ukraińska cerkiew Patriarchatu Kijowskiego. Przypominam, jest też wiek patriarchy, który w przyszłym roku skończy 90 lat. Zresztą nawet w samym Patriarchacie Kijowskim też pojawiają się konkurenci Filareta i to oni mają największe szanse, żeby objąć zwierzchnictwo nowej cerkwi. Wśród nich jako najsilniejszy jest wymieniany metropolita łódzki i wołyński 52-letni Michał, czyli w świeckim życiu Tymofij Zinkewicz. Być może jednak i sam Filaret zdecyduje się na niekandydowanie, a i wskaże swojego następcę. Wtedy może stać się jedynie jej honorowym patriarchą, a nowym zwierzchnikiem mógłby być metropolita Prejasławski i metropolita Białej Cerkwi Epifani, czyli w życiu cywilnym 40-letni Sergiej Dumenko. On już w 2013 roku został wyznaczony na tymczasowego następcę w przypadku śmierci Filareta. A to osoba, która jest darzona przez obecnego patriarchę dużym zaufaniem i niewątpliwie Filaret mógłby go widzieć jako swojego następcę. Wszystkie decyzje powinny zapaść 15-16 grudnia, a zatem do niedzieli, i zapewne nowy zwierzchnik otrzyma już tomos od patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, a proces zjednoczenia cerkwi stanie się faktem.
A co to dla Ukrainy oznacza?
Dla Ukrainy ten dzień, właściwie to wydarzenie, jest porównywane nawet z takimi wydarzeniami jak chrzest Rusi. Tak, ostatnio to zostało porównane przez prezydenta Poroszenkę. Rzeczywiście olbrzymia część Ukraińców uważa, że jest to wydarzenie przełomowe. Przypomnę, i wielokrotnie już o tym mówiliśmy, że proces zjednoczeniowy ukraińskiej cerkwi i nadania autokefali to właściwie proces, który powraca do stanu cerkwi sprzed ponad 300 laty, kiedy cerkiew została podporządkowana Moskwie. Ta niezależność ukraińskiej cerkwi i zjednoczenie powoduje, że cerkiew na Ukrainie będzie kształtować się oddzielnie od wpływów Moskwy. Do tej pory bardzo silną cerkwią, właściwie cerkwią, która ma największe wpływy, też największą liczbę świątyń, jest najsilniejsza i ekonomicznie, ale też pod kątem właśnie wiernych, to ukraińska cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego, która faktycznie stała się tylko i wyłącznie częścią cerkwi moskiewskiej, nie organizmem samodzielnym. Ukraińcy walczą o to, żeby mieć własny kościół prawosławny na terenie niepodległej Ukrainy.
Powiedz, powiedziałeś, Poroszenko porównał. Prezydent Poroszenko w sondażach przedwyborczych prezydenckich nie wypada najlepiej.
Tak, Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii opublikował nowe dane dotyczące preferencji wyborczych w wyborach na prezydenta Ukrainy. Na pierwszym miejscu nadal prowadzi Julia Tymoszenko, to właściwie od dawien dawna ona jest liderem przedprezydenckich sondaży. W tym badaniu otrzymała prawie 12% głosów. a za nią jako drugi jest Wołodymyr Zieleński. To showman i aktor, co ciekawe osoba, która gra w takim filmie parodii prezydenta Ukrainy właśnie. I to ona teraz jest kandydatem na stanowisko prezydenta w Ukrainie i znalazł się w tych sondażach na drugiej pozycji. Dopiero na trzeciej, to z poparciem w 6,5%, na trzecim miejscu jest obecny prezydent Petro Poroszenko. Jakby te wyniki miały się potwierdzić, to Petro Poroszenko nawet mógłby nie wejść do drugiej tury. Jakby mu się jednak do drugiej tury udało wejść, wtedy jego szanse na to, żeby objąć funkcję prezydenta, zdecydowanie rosną. Za Poroszenko niewiele właściwie, bo ponad 6%, 6,2% otrzymał Jurij Bojko, to lider opozycyjnego bloku, czyli formacji wywodzącej się z dawnej Partii Regionów. Były współpracownik tak zwanego prezydenta uciekiniera Janukowycza i osoba, która absolutnie związana z poprzednim systemem. A pierwszą piątkę z poparciem prawie 5% zamyka Oleg Ljaszko, lider populistycznej partii radykalnej, osoba budząca wiele kontrowersji na Ukrainie. Jak widać, no właściwie tylko Julia Tymoszenko wyraźnie tutaj odrywa się od pozostałych kandydatów. Na razie jej możliwość wejścia do drugiej tury wydaje się niezachwiana, jak i sam fakt, że druga tura się odbędzie. Przypomnę, że wprowadzenie stanu wojennego w niektórych obwodach Ukrainy nie zmieniło kalendarza wyborczego. Początek kampanii wyborczej to 30 grudnia tego roku, a same wybory powinny się odbyć 31 marca 2019 roku. Ta data została potwierdzona w specjalnej uchwale Rady Najwyższej w tym samym dniu, kiedy został wprowadzony stan wojenny w niektórych obwodach Ukrainy. Oczywiście to, czy jak będzie toczyła się ta kampania wyborcza w tym momencie, zależy od wielu różnych czynników, ale to, co wywoływało takie wielkie obawy, czyli wprowadzenie stanu wojennego, przynajmniej w tym momencie w żaden sposób na kalendarz wyborczy nie wpływa. Ale rozmawiając o tych ważnych wydarzeniach, może warto też powiedzieć o tym, co wydarzyło się jeszcze wczoraj w Stanach Zjednoczonych, a dotyczy Ukrainy.
Paweł, to proponuję, żebyś pozostał przy telefonie. Ja powiem, Paweł Bobołowicz jest w Kijowie, a na zegarze jest godzina 8:00.
Reklama.
Do 18 stycznia 1981 roku ukrywałam się, potem ponad pół roku byłam internowana. Dlatego chciałabym przekazać młodym kolegom z naszego związku tę ideę.
Uczymy się od starszych, chcemy działać dla Polski i Solidarności, tam gdzie pracujemy, w szpitalach, NFZ-cie oraz promować patriotyzm, także za pośrednictwem radia.
Jestem przewodniczącym sekcji młodych Solidarności Mazowieckiej. Pamiętamy o historii.
Po reklamie. Autopromocja.
Energetyczna American Roots Music, łącząca country, bluegrass, western swing i gatunki pokrewne. Najnowsze przeboje z list Billboardu i stare country radio. Wywiady, spotkania z gośćmi, koncerty na żywo. Audycja Czas na Country w każdą środę o godzinie 19 na antenie Radia Wnet. Zaprasza Jerzy Głuszyk.
Na przegląd prasy.
W studiu jest już Antoni Opaliński, ale pozwolisz, Antoni, że dokończymy rozmowę z Pawłem Bobołowiczem i co zdarzyło się w tej Ameryce?
Wczoraj trzy bardzo ważne decyzje w amerykańskiej Izby Reprezentantów. Wczoraj Izba Reprezentantów potępiła wojskową agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie w Cieśninie Kerczeńskiej. To bardzo jednoznaczne stanowisko, ale też wczoraj Izba Reprezentantów jednoznacznie opowiedziała się przeciwko zakończeniu budowy w Nord Stream 2. To jest ta deklaracja, która na pewno cieszy nie tylko Ukrainę, ale też Polskę. I trzecia decyzja wczoraj, którą Izba Reprezentantów podjęła, dotyczy wydarzeń historycznych, bo wczoraj Izba Reprezentantów uznała Wielki Głód z lat 32-33 za zbrodnie ludobójstwa. Wszystkie trzy te decyzje zostały wczoraj przyjęte jednogłośnie przez Izbę Reprezentantów.
O czym powiedział Paweł Bobołowicz. Bardzo serdecznie dziękuję. dziękuję za korespondencję z Kijowa. A teraz przegląd prasy i Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu. Rok minął od expose premiera Morawieckiego. Nie siłą rzeczy dużo jest na ten temat w gazetach. Ile gazet, tyle poglądów. To było 12 dobrych miesięcy Mateusza Morawieckiego. Taki jest tytuł na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. W środku są też opinie politologów. Profesor Norbert Maliszewski. Trzeba podkreślić, że w historii nie było lepiej ocenianego rządu po 3 latach sprawowania władzy niż obecny. Doktor Bartłomiej Biskup. Jeśli chodzi o gospodarkę, to był bardzo dobry rok. Profesor Rafał Chwedoruk. Liderowanie PiS w sondażach jest pochodną działań poprzedniego rządu pod kierownictwem Beaty Szydło. Czas przewodnictwa Mateusza Morawieckiego to głównie czas gaszenia różnego rodzaju pożarów politycznych, za które nie był odpowiedzialny on sam. Mniej nieco entuzjastycznie Rzeczpospolita, ekipa premiera pod kreską. Tutaj są wyniki sondażu Ibris. Respondenci pytani na zlecenie Rzeczpospolitej, ocenili mało entuzjastycznie rok drużyny szefa rządu. I tu w środku są oceny. Jedne strzałki w górę, duże, drugie w dół. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie ocenia rok rządu artykułem Dobra zmiana na eksport, który nie dotyczy samych ministrów, ale mówi o, krytycznie omawia nominacje na stanowiska w różnych instytucjach międzynarodowych. Artykuł Bartka Gudusławskiego, który twierdzi, że rządy Prawa i Sprawiedliwości wysyłają na różne zagraniczne posady instytucji międzynarodowych typu Bank Światowy czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju osoby zaufane, ale mało kompetentne. Cóż, pewnie każdy przypadek się od siebie różni. Oczywiście w mediach światowych cały czas Brexit, Brexit, Brexit. Zeit Online, proszę Państwa, pisze: konserwatyści liczą się z wotum nieufności przeciwko gabinetowi Teresy May. Tu jest między innymi mowa o tym, że zwłaszcza ci tak zwani backbenchers, to są ci faceci, którzy w Izbie Gmin siedzą na tych tylnych ławkach, którzy są jeszcze nieznani. Tam jest wielu tych takich mocnych konserwatystów, którzy domagają się twardego Brexitu i którzy już mają dosyć pani premier May. Z kolei Guardian, związany raczej z lewicą, pisze, że kierownictwo, leadership premier May jest właśnie pod takim silnym naciskiem ze strony parlamentarzystów torysów, którzy się przeciwko niej zbierają, żeby ten rząd obalić. Pani premier May usiłuje uratować swoją pozycję międzynarodową. Politico pisze piórem pana Davida Hershenhorna i innych autorów o takim desperackim tour pani premier po różnych krajach europejskich. Nic w Hadze, nic w Berlinie, nic w Brukseli, w każdym przystanku, z każdego miejsca Teresa May wyjeżdżała z pustymi rękoma. To wszystko dalej będziemy dzisiaj o tym jeszcze pewnie mówić w mediach międzynarodowych. Nie tylko o tym oczywiście, ale też o tym, co się dzieje we Francji. Znów Politico. W jakiś sposób Macron wspomógł włoskich populistów. Ci włoscy populiści to jest oczywiście rząd włoski. Jak Politico używa terminu populiści, to są ci wszyscy, którzy nie zgadzają się z nowym, wspaniałym światem. No ale można się nie zgadzać. Natomiast nawet portal Politico musiał przyznać, zresztą piórem włoskiej autorki Silvii Stiroli-Borelli, że właściwie jest wobec obietnic, które złożył pan Macron, żeby ugasić pożar, który sam spowodował, trudno inne rządy oskarżać o to, że są populistami i że przynoszą jakieś obietnice bez pokrycia. Obserwator finansowy.pl, polska strona, ale międzynarodowy artykuł, bardzo ciekawy, Witold Gadomski. Strategia Trumpa przynosi efekty. Ataki prezydenta Trumpa na światowy system wolnego handlu budzą niepokój. W prognozach na rok przyszły ryzyko rozszerzenia wojny handlowej jest uznawane za jeden z najważniejszych czynników mogących spowolnić tempo wzrostu gospodarki. Ale wiele wskazuje, że retoryka amerykańskiego prezydenta, a także cła nałożone na import towarów chińskich oraz produktów stalowych i aluminiowych wielu krajów to tylko element strategii negocjacji typowej dla twardych biznesmenów, choć niecodzienny w świecie dyplomacji. I jeszcze wrócę do Gazety Polskiej Codziennie. Ekolog czy biznesmen, pisze pan Mariusz Andrzej Urbanka, a bohaterem jest, proszę państwa, pan Al Gore. W środę na szczyt klimatyczny w Katowicach przybędzie Al Gore, były wiceprezydent USA, przekonuje, że spalanie węgla i innych paliw kopalnych powoduje globalne ocieplenie, co dewastuje Ziemię. Teorie o ociepleniu Ziemi, klimatu służą nie tylko ekologii, ale i zarabianiu dużych pieniędzy. Rzeczywiście były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych na tej bezkompromisowej walce z globalnym ociepleniem zrobił duży majątek. Cóż, być może trzeba brać z niego przykład. Państwo zaniedbuje rynek mediów. W naszym dzienniku rozmowa z profesorem Piotrem Jaroszyńskim, wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, o mediach. To krótkowzroczne i zastanawiam się, jak politycy wyobrażają sobie, że będą wybrani na kolejne kadencje, nie mając ze sobą polskich mediów. Przez swoją opieszałość przyczyniają się do upadku prasy. Nie ma mowy, by tak zwana prawica mogła utrzymać się u władzy i kontynuować rządzenie bez poparcia mediów. Rozmowa Karoliny Goździewskiej, a tutaj widzę, że pan redaktor liczył te strzałki w górę i strzałki w dół w Rzeczpospolitej.
Liczyłem, bo tytuł jest ekipa premiera raczej pod kreską, a tymczasem 9 ministrów z rządu premiera Mateusza Morawieckiego było ocenionych dobrze, a tylko 4 było źle, czyli 9-4. Wprawdzie premier Mateusz Morawiecki w tym sondażu został czyniony raczej źle, ale to zacytuję. Premier musiał nie tylko gasić pożary, ale też prowadzić PiS w kampanii samorządowej. To wiązało się z naturalnym politycznym zużyciem, ale nie było ono tak duże jak w przypadku innych ministrów tego rządu. Premier wziął na siebie kryzys związany z ustawą o IPN. W tym samym czasie wzmocnieniu uległa jego polityczna pozycja wewnątrz PiS. Dlatego ten rok szef rządu nie może uznać za stracony. Nie ma dla niego na tym stanowisku alternatywy na horyzoncie, przynajmniej do wyborów parlamentarnych. To dlaczego raczej źle?
Tak, widocznie, bo zostało ustalone już na początku. Troszczy się o los Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Sachiewicz, magazyn Gazeta Polska Tygodnik. Patrzę na wyniki wyborcze w dużych miastach i obawiam się, by PiS za kilkanaście lat nie podzielił losu postkomunistów. Pokolenie Solidarności jest około 30 lat młodsze od pokolenia postkomunistów, ale czas mija szybko. Trzeba trwałych, a nie tylko historycznych podstaw funkcjonowania partii. PiS musi iść w kierunku konserwatywnej chadecji albo republikanów z ludzką twarzą. Pośród wielu innych ciekawych materiałów w Gazecie Polskiej Codziennie pan Grzegorz Wierzchołowski pisze: VAT, Amber Gold i pani od audytu. To jest takie zdjęcie. Ja myślałem, że to jest pani grafini Róża Tun, ale to jest inna pani, tylko fryzura podobna. To jest otóż pani Renata Heider. Pani Renata Heider jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Ernest & Young i to podobno ona, przynajmniej zdaniem byłej wiceminister Elżbiety Chojny-Duch, była autorką tego ustawodawstwa podatkowego, które spowodowało, że tylu ludzi w Polsce mogło tak łatwo, szybko i przyjemnie się wzbogacić.
Przegląd prasy i Antoni Opaliński wrócą do studia o godzinie 9:00. Teraz na zegarze godzina 8:10.